Halo, dzień dobry.
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, Wojtku, witaj serdecznie.
Przecież z kim rozmawiam?
A dzień dobry, czy ja się dodzwoniłam do internetu?
Tutaj dyrektor internetu, w czym mogę pomóc?
Dzień dobry, ja bym chciał zapytać, czy ten odcinek to on jest taki zwykły, czy on jest jakiś taki we współpracy z jakąś firmą fajną, taką dobrą firmą fajną jakąś?
Potwierdzam współpracę i o tym powie już Paweł Orzech.
Dzień dobry, cześć. Cześć Wojtku, dziękuję za zapowiedzenie. Tak, ten odcinek realizowany jest ze współpracy z firmą Surfshark i to jest pierwszy z paru w naszej serii. A do tego, o co chodzi z Surfshark, przejdziemy sobie oczywiście w dalszej części odcinka. Wojtku,
tak,
tematy. Ja. Jesteśmy przygotowani. To jest podcast, w którym prowadzący zawsze są przygotowani, zawsze są ostrzy jak żyleta.
No, czasem taka, wiesz, kilkuletnia, ale ostrzy są.
No tak, ja dlatego mam zarost. Wojtku, tematy. Masz wspaniały temat. Idealny na dzisiaj, wbrew pozorom.
Wygrzebałem trochę. Rzeczywiście, znalazłem w internecie, surfowałem po internecie. Dobre?
Bardzo dobre, bardzo dobre. Dobre. Bardzo dobre.
Surfowałem po internecie. Po tym oceanie informacji.
Wojtek, w sensie, jakby... Dobra, okej. Jakby, no jest dobrze, jest dobrze.
I wiesz co, że bezpiecznie się pływa po oceanie.
Aha.
Trzeba unikać kogo?
Rekinów?
Exactly, boy. Ale przejdźmy już do konkretów. Żarty na bok, jak to mówią w niektórych... Nie wiem, kto tak mówi. Ale znalazłem fajną, ciekawe badanie.
Tak.
To badanie, proszę ja ciebie, mówi o tym, komu ufają Amerykanie. I o ile Amerykanie to dość specyficzna grupa korzystająca z internetu.
Nie.
Ze względu na to, że wiesz, no jakby, no nie wiem, no jakoś tak są różnie korzystają z tego internetu i też mają się, trudny dostęp do tego internetu.
Amerykaninów jest bardzo dużo w ogóle, generalnie.
Jest bardzo dużo różnych, ale też
tak,
generalnie...
Tak. No państwo jakby... w państwie, nie? Jakby swoje problemy mają z tego powodu wynikające.
Oczywiście. Ale nie, samo to, że wiesz, jakby oni generalnie mają gorszy internet niż my. W takim sensie, że nawet schodząc na takie czysto technikalia, to Amerykanie faktycznie mają problem z zasięgiem. Ale nie o tym, bo rzeczywiście znalazłem badanie, komu ufają Amerykanie, a komu, czyli jakim dużym firmom. I teraz jest kilka... Może nie tyle zaskoczeń, ale myślę, że jest kilka tutaj rzeczy, które są taką bezpośrednią konsekwencją tego, co w Stanach działo się przez ostatnie 4 lata. I teraz może przejdziemy do badań i ja chętnie zrobię to badanie też na tobie, tylko że troszeczkę w innej formie, bo będę cię pytał, czy ufasz, czy nie. Taki before bust,
tak,
ale będziesz odpowiadał tak lub nie.
Tak.
I przejdziemy sobie przez tą listę firm, które tutaj na liście się pojawiły.
Okay,
i teraz
dobra.
Zaczniemy z nietypowej strony.
Czy ty ja mam odpowiadać od razu, czy ufam, czy nie ufam?
Tak, ja będę rzucał nazwę firmy, a ty mów tak lub nie.
Dobra.
TikTok.
Nie.
Okej. Okay. Huawei.
Nie.
Facebook.
Nie.
Twitter.
Tak.
Reddit?
W firmie?
Tak.
Tak.
Samsung?
Tak.
Apple?
Tak.
Microsoft?
Tak.
Amazon?
Nie.
I Google?
Nie.
Okej. Okay. To teraz kolejność, w jakiej wyczytałem te filmy, była kolejnością odwrotną. To znaczy, według tych badań, pierwsza firma, czyli TikTok, jest najgorzej ocenianą firmą, jeżeli chodzi właśnie o zaufanie.
Okej. Okay. Ojej, to interesujące. Czyli ja się zgodziłem na parę w środku tylko.
Tak, zgodziłeś się na parę w środku. Górne już Google nie. I to jest w ogóle... Zastanawiam się, czy to mnie zaskakuje, ale na pewno jest ciekawe, bo przez lata mówiło się o tych wielkich firmach, że generalnie z tym zaufaniem to tak trzeba ostrożnie, nie? W sensie, tak. Oczywiście, no, na początku internetu...
Ufaj,
no,
ale sprawdza, jak to mówią wszyscy, tak. Prawda?
Ale wiesz, no, ufaliśmy wszystkim, było bardzo dużo darmowych usług, zresztą Google chyba był jedną z pierwszych firm, które aż tak szeroko poszły z darmowymi usługami. Zanim się ludzie zorientowali, to już zarobili swoje na danych tych ludzi, bo moment, w którym okazało się, że jeżeli coś jest darmowe, to nie do końca jest darmowe, tylko my musimy zapłacić za to swoimi danymi, to myślę, że dość późno w internecie się pojawił.
Tak.
I tam kilka whistleblowerów musiało powiedzieć.
No to tak naprawdę troszeczkę od Snowdena, nie? Właściwie się zaczęło, tak naprawdę.
Myślę, że tak. Zaczęto wtedy o tym rozmawiać w ogóle. Tak, wiesz, o co chodzi? Tak. Że dopiero wtedy ludzie tak się, wiesz, popatrzyli na siebie, tak jak ja na ciebie i tak, to jednak może byśmy się tym tematem jakoś tak przyjrzeli, bo czy coś? Może te dane, to jakby jak to działa?
Tak. Nie? No od tego właściwie to powstało. Słuchajcie, żeby nie było, bo jakby my odcinek faktycznie mamy zrealizowany we współpracy z Storsharkiem, ale to nie jest do końca tak, że my ten temat, że tak powiem, że to było takie, że ten temat jest specjalnie dokładnie pod to. Tylko to tak naprawdę wyszło...
Po prostu idealnie się złożyło.
Tak.
Ale faktycznie, wiesz, ja chciałem się zastanowić, bo zastanawia mnie na przykład zaufanie do Google'a, które ewidentnie musiało wzrosnąć, bo ja miałem takie poczucie, że jednak zaufanie do Google'a przez ten moment właśnie, kiedy pojawił się Snowden, pojawiły się tam, wiesz, te dziwne animozje właśnie z danymi i że darmowe to nie, ale że Google tak naprawdę na tych wszystkich darmowych usługach jedzie do tej pory, no to myślałem, że wiesz, że to zaufanie będzie jednak na niższym poziomie. A tutaj okazuje się, że Google jest najbardziej z tych wszystkich wymienionych firm, najbardziej godną zaufania firmą według, no i tutaj trzeba wziąć pod uwagę to, że badanie było robione wśród 1057 Amerykanów. No wiesz, to w Polsce jest ten sam standard, gdzie w Polsce troszeczkę mamy mniej ludzi, mniej tak, Polaków, nie? Więc jakby miejmy tą świadomość, że badanie jest na dość małej próbie.
Ale to jest właściwie fascynujące, że...
Fascynujące, no.
Ja bym powiedział, że Google może dlatego, że jakby jaki oni image mimo wszystko starają się mieć w Stanach, wiesz, co chodzi, cool?
Wiesz, na pewno tutaj dochodzi troszeczkę jeszcze inna rzecz, bo ludzie w Stanach jeszcze mają takie poczucie, że amerykańskie firmy, wiesz, że oni doceniają swoje. Wiesz, o co chodzi? Że Google jednak powstał w Stanach, jest jedną z największych firm w ogóle ever, która zatrudnia mnóstwo ludzi, więc ludzie oprócz tego, że ufam czy nie ufam temu, jak Google zarządza moimi danymi, nie? To myślę, że w takim badaniu raczej jeszcze dużo grało to, że okej, to jest amerykańska firma, więc trochę automatycznie im ufam. Nie? No też nieprzypadkowo na drugim miejscu jest Amazon właśnie, nie? Że jakby to co dzieje się wokół
Jestem
Amazona
bardzo ciekawy,
ostatnio.
Jaka to jest próbka, no bo to jest w ogóle szok. W sensie, dlaczego ktoś powiedziałby, że ufa firmie Amazon, nie? W sensie, jakby, widzisz, bo ja rozumiem, że może być kwestia wynikająca z zaufania, na przykład, że dowiozą mi zakupy, tak? No bo de facto może Amazon tak... być znany jako storefront po prostu rzeczy, które przychodzą w losowych. I wtedy jasne, no.
I podejrzewam, że wiesz, to zależy, podejrzewam, że troszeczkę było tak, że w zależności od tego, jaką firmę osoba badana usłyszała, to trochę, wiesz, doklejała do tego swoje własne doświadczenie z tym, jak korzysta z usług tej firmy i po prostu, wiesz, okej, Amazon dosyła mi czasem nawet tego samego dnia szczoteczki do zębów, to super, nie, jakby ufam. Bo mnie nie zawiedli, wiesz, co chodzi.
Ale gro z drugiej strony tak robi Xbox, z PlayStation 5 na przykład, nie?
No z Xboxami też, bo ja tak
z Xboxami też, to prawda.
Dokładnie, ale Microsoft, ja mam poczucie, że w ogóle Microsoft jest na takiej fali wznoszącej. Nie tylko jeżeli chodzi o zaufanie, ale też właśnie usługi, jakie oferują i to, co robią z Xboxem na przykład i w ogóle, wiesz, gamingiem. Ewidentnie jakby zaczęli robić trochę więcej dobrych rzeczy i myślę, że też między innymi są na tym miejscu. Apple zaskakująco czwarte miejsce. Ja spodziewałbym się, że będzie wyżej. Samsung zaraz za Apple, jakby okej, i to jest dla mnie zrozumiałe. Samsung w ogóle ma mały odsetek braku zaufania. Bo to jest tak, że jakby to jest rozłożone, że czy ufam Google'owi, na przykład to jest 65,7%, ale nie ufam Google'owi jest 21,2%, nie? Więc taki dość ważny jest ten też drugi procent. A u Samsunga na przykład jest 62,3% na ufam, a 13% nie ufam, nie? Jakby 13% to jest mało. Więc ewidentnie jakby ma dość silną pozycję. W przypadku na przykład Facebooka i TikToka właśnie, to tutaj jest najgorzej. Bo Huawei w ogóle ma bardzo śmieszne wyniki, bo ma 30% i 0,4% na ufam i na nie ufam. Czyli jakby jest totalnie wyrównane, nie? Bo to one się nie składają do 100%, bo podejrzewam, że tam ludzie mogli powiedzieć, że jakby obojętne, nie? Natomiast TikTok i Facebook mają tutaj przeważający ten słupek, że nie ufam. I o ile, jeżeli chodzi o Facebooka, to rozumiem dlaczego. Bo jest bardzo dużo smrodu w internecie wokół Facebooka, szczególnie ostatnio, i tego, jaki ma wpływ na ludzi, na to, co się dzieje i na nasze społeczeństwa. Więc, no i tego, wiesz, co się wydarzyło z Cambridge Analytica i tego, jak Facebook nie dopilnował wielu, wielu, wielu rzeczy, jeżeli chodzi o nasze dane, i pozwolił na po prostu niesamowite wykorzystanie tych informacji przez firmy trzecie. Tak, TikTok... No myślę, że tutaj najwięcej krwi napsuł Donald Trump. To znaczy, pamiętasz, że była taka akcja...
Pamiętam, że, owszem, że TikToka miała kupić jakieś amerykańskie entity, bo jak nie, to wypadł z kraju.
Oczywiście, że tak. I tam w ogóle, wiesz, no, ta sprawa się ciągnęła miesiącami i ostatecznie nic się nie wydarzyło, bo...
Ale to nie jest nic, nie jakby... Czego nie można było się też spodziewać oczywiście pod administracją pana Donalda Ty.
Oczywiście, że tak. Natomiast to, że jego administracja w ogóle zajęła się TikTokiem, zaczęło się od tego, że ktoś znalazł... że Apple przecież miało nowy update systemu i zaczęli pokazywać powiadomienia w momencie, kiedy aplikacja pobiera dane z twojego schowka. Pamiętasz to?
Tak, było
tak. Tak właśnie było. I
od tego
i
się zaczęło właściwie drama z TikTokiem tak naprawdę, nie?
Exactly. Moim zdaniem to w ogóle był taki trigger, nie? To znaczy, że to był moment, w którym bo TikTok rósł bardzo, bardzo, bardzo szybko, nie? I jakby podejrzewam, że Ameryka jako taka też się w ogóle wkręciła, dzieciaki po prostu wszystkie mają TikToka i tak dalej. Natomiast, no wiesz, rząd podejrzewam, że raczej patrzył na to, dobra, no jest to jakaś tam aplikacja, robi się super popularna, ale no co możemy z tym zrobić? No nie za dużo. Możemy tworzyć oczywiście alternatywy i takich alternatyw bardzo dużo zresztą powstało, ale żadna tak naprawdę nie była na tyle popularna, żeby zagrozić w ogóle TikTokowi. Natomiast no, podejrzewam, że wiesz, że zaczynało się szukanie haków, nie? I samo to, że aplikacja no, jednak powstała w Chinach, no to musiało tam być jednak ością w gardle pana Donalda. No i w końcu wiesz, że Apple wprowadził ten update. No, podejrzewam, że jakby TikTok... Przypominam, że wiesz, jakby bardzo dużo aplikacji korzystało w ogóle z tej funkcji pobierania
tak.
schowka.
Ale z drugiej strony wyszło teraz tak, że sporo z tych aplikacji na przykład ma to jako ustawienie, nie? W sensie
na przykład
Apollo to właśnie. Czy chcesz, żeby sprawdzać ci schowek, nie? Możesz to wyłączyć.
Jest ciekawe, że Apollo, znaczy Christian Selig, który jest twórcą Apollo, to było niesamowite, że jak on tylko się dowiedział w ogóle, że ta funkcja się pojawiła i ludzie odkryli, że to w Apollo jest i on w ogóle się zorientował, mówi, kurde, no jakby tak, ja korzystam z tej funkcji, bo zakodowałem to tak, żeby Apollo sprawdzało, czy przypadkiem w schowku nie ma linka do Reddita, żeby móc otworzyć ten wątek w ramach aplikacji Apollo i chodziło tylko o to, nie? Ale jakby i ja na przykład korzystam z tej funkcji bardzo często.
Ja też, tylko że
jak
ale
mi to obciął,
bardzo...
bo tam był taki moment, w którym on mówi, dobra, usuwamy tą funkcję, żeby po prostu nie było żadnej wątpliwości, że jakby nie chce korzystać z zawartości waszego schowka do rzeczy niefajnych, ale ona właśnie wróciła, tak jak powiedziałeś, w formie tak, jeżeli chcesz nadal korzystać z tej funkcji, zaznacz tutaj i masz jeszcze dodatkowo dorzucił takie info, że pamiętaj, że będziesz dostawać powiadomienia za każdym razem, kiedy otworzysz Apollo, że sprawdziłem, czy tam w schowku nic nie ma. Czy się z tym zgadzasz, czy to jest dla ciebie okej? Okej. I to jest spoko. Nie? I tutaj mógłbym przejść bezpośrednio bardzo fajnym mostem do kwestii nowego systemu iOS 14.5, który będzie miał w ramach, znaczy będzie wymagał od firm, Boże, jak to jest, już teraz już głowa uciekła. Chodzi o te, o wiesz, o dzielenie się danymi, tak? Czyli jak dane, po pierwsze w App Store muszą być oznaczone informacje o tym, jak dana aplikacja korzysta i z jakich danych, nie? To jest jedna rzecz, ale oprócz tego przycinają, znaczy wymagają od twórców aplikacji zapytania użytkownika, czy on zgadza się na to, że ta aplikacja będzie śledzić jego działania w przeglądarce, w innych aplikacjach i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście to jest bezpośredni strzał w Facebooka, który ma te wszystkie swoje piksele po prostu rozsiane po całym internecie i
wszędzie.
Mnóstwie aplikacji, no absolutnie wszędzie. No i jakby i to, że Apple teraz będzie wymagał zapytania użytkownika o to, no to dla Facebooka jest, wiesz, oczywiście dramat, więc teraz wyciągają wielkie machiny, lobby, żeby to zatrzymać, ale oni tego nie zatrzymają. Moim zdaniem Apple to wprowadzi i Apple ma tutaj naprawdę cudowny argument za sobą, bo mówią, słuchajcie, możecie robić to, co robicie. Jakby my nie mamy żadnego problemu z tym, jak wy robicie swój biznes. Tylko mamy problem z tym, że nie mówicie o tym użytkownikowi i nie pytacie go o zgodę. Więc zapytajcie o zgodę. Jeżeli
tak,
użytkownik
powie
okej,
to jest bardzo ładna metoda, w sensie
to
bardzo
nie ma problemu. Jakby, i to jest jakby jeśli ta analogia do Apollo, nie? Że jakby chciałem o tym powiedzieć, że tak, jeżeli tak aplikacja mnie pyta, czy zgadzasz się na to, że będzie to się dziać tak i tak, i pyta mnie jednym zdaniem, a nie, że mam, wiesz, regulamin, który ma 50 stron A4 i gdzieś tam w jakimś małym punkciku jest informacja o tym, że moje dane mogą teraz krążyć, wiesz, w przeróżnych innych miejscach, tylko mnie zapyta w jednym konkretnym zdaniu. Ta aplikacja będzie śledzić twoje działania po to i jakby okej, okay, jakby tutaj motywacja, niech będzie to dobrze wytłumaczone. Po to, żeby na przykład reklamy były bardziej dopasowane do ciebie. I teraz jest moja decyzja, czy ja tak chcę, czy nie. I to mi się podoba. Znaczy ja czekam na ten moment, kiedy to się wydarzy i nawet tak zacieram rączki, kiedy ten 14.5 wyjdzie. Mówi się o tym, że jakiś event będzie w marcu, więc może coś tam pokażą i może faktycznie doczekamy się tej wersji systemu. No czekam, ale ja będę klikał nie, ale ja też będę klikał nie.
Ja też mam nadzieję, że to w końcu się pojawi i że to będzie działać dobrze, nie? Bo jakby jest, w sensie, wiesz, że to jest zawsze taka zabawa w kotka i myszkę, nie?
Oczywiście.
W takich tych. I jakby chociażby to, wiesz, że proś, żeby aplikacje cię nie trakowały, nie? To wcale nie znaczy, że faktycznie tego robić nie będą, tylko to jest jakby taka prośba, którą inne aplikacje niestety mogą po prostu zignorować. I jakby, wiesz, w wielu miejscach można takie argumenty pociągnąć dalej, wiesz, że aplikacja pewno zrobi coś inaczej, żeby w jakiś inny sposób nas trakować tak, żeby wszystko było, wiesz, legitnie. I jakby tego się najbardziej boję. Ale dobrze, nie? Jakby im wiesz, im więcej uprzykrzymy życia złym ludziom, tym Wojtku lepiej. A propos takiego właśnie uprzykrzania złym ludziom życia, to ja myślę, że możemy faktycznie powiedzieć o naszym sponsorze. I faktycznie możemy zaprosić też na wywiad z CEO, ponieważ to jest rzecz, którą dla was mamy. Czyli po właściwie takim krótkim wprowadzeniu chętnie zaprosimy was właśnie na wywiad z CEO Surfshark'a, gdzie rozmawialiśmy sobie po angielsku, co jest bardzo ważne, natomiast myślę, że dacie radę. Rozmawialiśmy sobie na temat Surfshark'a, tego czym jest, czym nie jest i właściwie w którą stronę chce być. No i właśnie, Surfshark jest naszym partnerem i będzie naszym partnerem przez najbliższych parę tygodni. I my z Wojtkiem rozmawialiśmy o VPN-ach bardzo, ale to bardzo długo. I...
No zresztą sami o tym wiecie jak najlepiej.
Tak, tak, tak. Przepraszam bardzo wszystkich serdecznie oczywiście za te 30 tysięcy godzin, ale po tych 30 tysięcy godzinach faktycznie pewne rzeczy, pewne standardy już zostały wielokrotnie powtórzone i powiedziane, więc dużo łatwiej jest nam powiedzieć, że jakby czym Surfshark jest, tak? Bo... jest faktycznie VPN-em, jest jednym z najlepszych VPN-ów, jakie można faktycznie w tym momencie sobie, z których można teraz skorzystać. My z niego korzystamy faktycznie, z Surfsharka. On też był polecany na forum i właściwie, o czym mało osób wie, że Surfshark nie jest tylko i wyłącznie VPN-em, tylko tam jest troszeczkę więcej narzędzi, tak?
Mamy... Tak, tak. I o tym oczywiście w rozmowie za chwilę. Ale wiesz, co mnie najbardziej w tej rozmowie zaskoczyło? To ile oni mają serwerów?
Tak, tak, tak. 2300 czy coś takiego?
Mówimy o 3000, nie? Tak, więc ja mówię, uej, zaraz. Bo zwykle jest tak, że wiesz, jakby tych lokacji, które możesz sobie wybrać na mapie w danym VPN-ie, wiesz, jeżeli korzystasz z jakiegokolwiek, nie? No to zwykle jest kilkanaście, powiedzmy.
Tak, tak, tak.
I oczywiście podejrzewam, że tam tych serwerów jest więcej niż tylko ta kropka na mapie, no bo chodzi o to, że podłączysz się do konkretnego kraju, ale no nie słyszałem o takiej sieci, żebym miał ponad 3000 serwerów, to naprawdę mnie zaskoczyło.
I Surfshark VPN generalnie ich założenie jest takie, że chcą, żeby ludzie po prostu byli bezpieczni. Ich CEO, o czym przekonacie się w rozmowie, jest po prostu zakręcony równie mocno jak my, z tą różnicą, że on faktycznie coś w tę stronę robi, żeby ten internet był bezpieczniejszy. I teraz to, że VPN jest oczywiście przydatny, to chyba wszyscy wiemy, bo jest milion tysięcy różnych osób, które chcą dowiedzieć się, co robimy w internecie, gdzie się ruszamy, z czego korzystamy tylko i wyłącznie po to, żeby potem do nas te reklamy, czy w ogóle informacje na nasz temat sprzedać, bo tak jak powiedział par reklamodawcy, marketing to powinno być jedno z najmniejszych naszych zmartwień, jeśli chodzi o korzystanie z internetu. I teraz my mamy taki deal. Mamy taki deal, to znaczy oni chcą też być bardzo tani, ale mimo wszystko potrzebują zarabiać oczywiście, żeby dostarczyć najwyższej jakości usługi, ale chcą być bardzo tani tak, żeby każdy faktycznie mógł sobie na to bezpieczeństwo pozwolić. W opisie tego odcinka pierwszy link, który jest, to jest link, który jest specjalnie dla nas i to jest link, który da wam 83% zniżki i 3 miesiące gratis przy zakupie planu na 2 lata. I jak kupicie sobie, jak kupicie tego VPN-a przez ten link, to oczywiście wspieracie nas, wspieracie podcast i jakby dzięki wam my będziemy oczywiście bogaci, będziemy na Kajmanach, natomiast Surfshark będzie wiedział, że tak naprawdę jesteśmy w Warszawie i po prostu jesteśmy połączeni z kajmańskim serwerem. Link jest w opisie odcinka, tak jak już mówiłem, 83% zniżki, 3 miesiące gratis.
Ale jest też fajny, można go przeczytać, surfshark.deals/jesłos. Także no, naprawdę
surfshark.deals, tak, .deals ukośnik Jesus. A my w takiej opcji zapraszamy serdecznie do wywiadu z CEO, bo no myślę, że jest bardzo fajne.
Chcemy bardzo serdecznie podziękować partnerowi za to, że zechciał w ogóle wesprzeć nasz podcast. To jest zawsze miłe i po prostu no, trudno by było znaleźć partnera, który lepiej by pasował do tego, co my robimy. W sensie naprawdę, tak zupełnie szczerze, jak ty mi powiedziałeś, kto się do nas odezwał i co się może wydarzyć, to ja mówię, niemożliwe to jest. Niemożliwe, że po prostu, wiesz, tak trafiliśmy.
To jest, tak, trafiliśmy jakby na siebie i to był match made in heaven. Także słuchajcie, zapraszamy serdecznie na rozmowę z parem CEO Surfsharka. My oczywiście dziękujemy Surfsharkowi za wsparcie, a wam dziękujemy za to, że jesteście i jak skorzystacie z kodu, to dziękujemy wam też równie za to. Wojtku, myślę, że rozwijaj czerwone dywany i zapraszamy serdecznie na naszą rozmowę.
Tak jest, miłego słuchania.
A teraz coś zupełnie innego. Jesłos Podcast.
Hi, first of all, hi, Pat. Par, welcome to the Jesłos Podcast. Nice to have you. So, I mean, it would be nice to start just to talk about the Surfshark itself. So the first question is why people should choose Surfshark or what Surfshark actually is. So maybe we can start from that and then just go down the rabbit hole, because there are obviously, you know, some quirks and fun facts about VPNs that people would love to hear.
Sure. So hi, and Surfshark was basically born I guess I should start on like from my background.
Yeah.
Throughout my life, I always was a technical geek. You know, worried about not having a Facebook profile and monitoring what I put online, etc.
Mm-hmm.
So I was really like living that technical geek life. And then the whole Snowden era happened, the NSA, and the VPNs as a vertical started to appear everywhere.
Yep.
And I used to use them myself and build them. I'm from a sysadmin's background. So after that, I realized that, okay, there's still room for maybe more humanized solution, which is not as complex, much more approachable, because for people, VPN is still quite a complex and name and the whole protocols and everything. So this is how Surfshark as a company started. But I wanted to create a company which would provide a service which is much more approachable for common folks on the street, because the security and privacy is important to everyone, not just to advanced technical people.
So it seems like you were self-hosting stuff, you were doing your own VPNs, and you were living the privacy conscious life. And like, why people should use the VPNs? Because, you know, I use the VPNs just for like whenever I'm on the public Wi-Fi, or if I want to, you know, watch the Netflix, or that's not available in my country. But it's, you know, is it really worth it for people to just use the VPN for the Netflix stuff? I mean, what would be the selling point? Because
I think it's much more than you know, accessing particular content, which is a use case sometimes, but I don't think it's the primary reason why people should use VPNs. If you are concerned about your privacy and security as a person, and I think everyone should be, is that a VPN is one of the layers which can add to your kind of like defense mechanisms. It's definitely not a panacea. It's not solving all your privacy and security issues, but it's one additional layer which definitely makes it harder for someone to collect some parts of the data about you. And the reason for that, so basically what we're seeing from our customers is the primary use cases are, of course, privacy angle, where people want to, you know, not leave the traces. And we have the saying at Surfshark and in a company that, like, analogy that internet is supposed to be like an open ocean where you can go anywhere, you can swim anywhere, you can, but after you go there, you don't leave any traces behind you. And this and the internet was supposed to be like that, but now it's more and more segmented and restricted.
Trackers, so that's are one case, right?
Yeah, and trackers and borders everywhere. I mean, the internet was supposed to be open and accessible to everyone. I still remember the days when, you know, the IRC, the bulletin boards and everything, and it was it's now a very different place. And it's kind of like, in a sense, also trying to bring the internet like it's supposed to be in the old days, where you can access everything. So that's one thing. And another, as I said, the privacy angle. Security angle is a big one, because you can hear and read every day all kinds of, you know, data breaches, Wi-Fi protocol bugs, and whatnot. So again, you know, even some people say, for the technical listeners, you know, oh, well, I use, you know, there's SSL or HTTPS on the website. Why would I need a VPN to encrypt this, etc.? But actually, I mean, the certificates can be faked. You know, they can be issued by malicious actors. And you always want to put one more layer on top to make sure that if one layer is broken, there's another holding your fortress, if I could say like that. So yeah, security, privacy, and access. You know, you must realize also that there's a lot of parts of in the world where the access is restricted so much.
China.
And China. I mean, you don't need to go that far as China. China is the obvious example. But
Ukraine, right? They have the restricted access. Russia.
Yeah. Russia, Turkey, I mean, there's multiple countries around the world, and we sometimes were spoiled if you live in a country where everything is open to you.
Yeah.
But then you travel, you go for holiday to Turkey or anything, and then you see that Wikipedia, and you try to Google something, and Wikipedia is blocked, and you're like, why Wikipedia would be blocked? I mean, it's such a powerful library for the world, for mm-hmm. the humanity, and it's blocked for a reason because there are some articles about the government or whatnot. So I think we are definitely fighting the right cause to liberate the information, to secure also the private, you know, lives, your digital lives as well.
So,
and do you think mm-hmm. that the situation will get better or worse? I mean, the governments and the restrictions and everything around. But again, VPNs fight the this kind of behavior. So will VPNs and this kind of services prevail and win this kind of informational war?
Mm-hmm. Yeah, well, I mean, there's definitely this angle, and I think that with some governments who try to restrict the access to information, there will always be ongoing cat and mouse game. You know, those governments, particular governments in restrictive countries, trying to block those companies one way or the other. You know, they try to block Skype calls UAE, because in other countries they try to block Wikipedia, I told you. So it's not necessarily VPNs fighting against the governments. I think it's more of a broad access against, you know, restrictions, the way I see it. So I think that the restrictions will not go away. Mm-hmm. I don't. I'm a pessimist in this area, mm-hmm. In that I think it will continue to be limited, and because the general consensus, the general will for power, always
it starts with the information, with the limitation of information.
Yeah.
So whenever you know, if you limit the information about something going on, you may like prevent someone from, you know, doing the.
And you guys know, you've seen the latest in the Myanmar now, the also the army taking the, you know, the army coup as well. The first thing they did was shutting down the internet.
So no one
in
know.
That case, yeah.
So
but
it is according to restrictions and shutting down the internet, if we use the VPN, is it certain that we will, you know, have access to everything? I mean, does the government have power to restrict using VPNs or not?
I mean, if the internet is shut down, then no VPN obviously will help.
Of course.
But as for the governments trying to, you know, to shut down VPNs, China is a good example, and to this day, there are a lot of VPN companies working one way or the other and creating all kinds of workarounds. So, as I said, it's a cat and mouse game. It's not trivial to block something without affecting mm-hmm. something else. So there's always this. But I also wanted to maybe come back a bit away from that, you know, VPNs against, you know, governments fight. That's maybe sometimes too dramatic. I think it never was my primary goal when creating Surfshark. Mm-hmm. The primary goal was the common folk on the street. You know, they are not aware of the privacy and how needs and how it affects them. And there's a lot of misconceptions about privacy and what it is and why it is needed. So that was my main goal with and if you check Surfshark, you will not find anything about, you know, fighting the
China
government. Yeah.
It's mostly easy to learn and to understand what basically the VPN is for. So you know, there is this move to basically become a little bit more secure when it comes to the using the internet, and it comes to the privacy as well. But we, like, 10 years ago, not many people were actually talking about using the password managers, using the VPNs. Well, it was pre-Snowden era, so that's probably one case why it wasn't talked about a lot. But do you think that it should be something as commonly used as, you know, Signal, like password managers, like ad blocks or whatever? Should the VPN be, you know, among those normally used, or that should be our like daily usage of the internet, just, you know, connecting to the VPN and just do the stuff from there?
Yeah, I think so. And I'm biased in this, of course, but the reason why I'm saying is because I think it's hygiene. It's like it should be part of the daily life, like it was maybe 10 years ago. Everyone considered antiviruses on their computers. Mm-hmm. It was a common sense to have one. I think VPNs today are much more than just securing your tunnel, but and at Surfshark's case, we also do all kinds of malware protection on top of the VPN. So you get more than just an encrypted tunnel. And just having this as a general hygiene, it helps because, as I said, you know, having password managers, awesome. And now having VPN, very well. There are other things, you know, you should always keep in mind, your browsers, you know, your cookies, etc. Mm-hmm. And Surfshark historically was, you know, we created it without, you know, the name VPN in it, because VPN is just a first vertical. We want to open others. And maybe I'll tell you more about
So there's not only VPN on the plate for you.
No, definitely not. As I said, VPN is just the first step.
Yeah.
Because there's, again, often people oversell what VPN can and cannot do.
Yeah.
And I don't want to do that. I want to make sure that people understand what role VPN takes in their digital lives and what other solutions are needed to make sure that, you know, you are safer. Not necessarily safe. So for example, Surfshark Alert is a new product we launched, which is basically I give an analog in real life to a fire alarm. So if there's a data breach somewhere, if there's a company or Spotify or I don't know what any company online which got breached, and there's a bunch of user data online, and we find you, our customer, on that database, we alert you about, hey, you know, we found your password, email address in this data breach. Make sure you take actions.
Mm-hmm.
You know, block that account, lock your bank credit card, etc., etc. So that's one. So because if you know that something happened, you might take some action.
Mm-hmm.
It does not prevent, but it does not prevent, but it lets you know that, you know, the fire is happening somewhere in your house.
So are you using VPN like nonstop? Are you connected right now? Like, or you're using it whenever is needed on demand?
No, I use it every day. I use it every day for a few reasons. First is obviously I definitely believe why it is needed, and mm-hmm. I think it only works when you are just not thinking about it, just using it all the time. Like just set it to auto connect whenever you connect to any Wi-Fi and just forget about it. So that's one thing. Another thing, obviously, I want to make sure that our products are really good and they do not slow your internet connection, and the UX is, you know, convenient for common people on the street. So mm-hmm. I have to use it.
For example, you're connecting to the country you're in, or you're just, you know, messing around with those, or what's the product? What should be the protocol for someone that, you know, opens the app? Mm. Just connect to the nearest and fastest one, and just
yeah. For the general like security, I just connect to the quickest quick connect, basically, which chooses the fastest local node for you.
Mm-hmm.
But if you're somewhere in another country where the access is a problem, then obviously you will choose a country which opens you that access. If you're somewhere in a, or if you don't, if you have a use case, which I'm very often wary talking about, you know, if you're a journalist somewhere in Venezuela, and you're writing some sensitive article or a blog about some human rights, which you're worried that can come bite to you, then obviously you will not choose a local node. You will choose a server in another country because the country you believe that will not give away, you know, snitch or anything. Yeah.
Yeah. I had the issue with the VPNs before. That's whenever, you know, just messing out with the countries was something like I had to always think about, because sometimes, you know, I wanted to be somewhere else, for example in the UK, just to see the store, the Google store, because it's somehow restricted and I can't see what's in there if I'm here in Poland. And then whenever I wanted to play a game, I would, you know, mess again to connect to the closest nearest server just to have the ping low and actually be able to play the game itself. So that's always something to have in mind, that, you know, there's probably so that's why you need those easy to use tools with a good UX, you know, when the changing the server is basically two clicks whenever you want to do that. That's something nice. And Surfshark really.
And how many servers do you have on Surfshark?
Oh, we have over 3,000. So we are like across. Really? We are a big company. I mean, we have a great team. We have infrastructure around the world, and that's the reason why we can provide, you know, fast and experience. If you're a local small startup, then you might not necessarily have the coverage needed for the whole world. And I would say we are pretty strong, and right now we are considered, you know, one of the, I would say, top three definitely in the world in that particular vertical. So there are a few other strong players, I would say, but we are definitely there.
We actually have a topic on our community board where people just, you know, recommend themselves product or services to use, and we saw people recommending Surfshark to each other because, you know, they definitely put you up in the top three, top five VPNs that are they're out, and you probably should use those. And not the ones, you know, that are probably more popular, but not really, you know. So
yeah.
So the question about logs, this is something that, you know, always comes up when people are talking about the VPNs, and some people, you know, have those logs, some people don't, and like, why would people keep the logs?
Why would they keep the logs?
Yeah,
you mean?
Keep. Why do they? Why some services are keeping the logs?
Because I was thinking about it, because I feel it's, of course, a general feeling. I'm not in the VPN business, but I feel that not keeping the logs is cheaper for your business, because you don't have to, you know, keep things. You can just throw them away or even not store them anywhere. So you don't have to pay for you know, servers that store this kind of data. So I was thinking about, okay, it's cheaper for the business to not have logs. Why some of the VPNs do keep them?
So there are a couple of potential reasons. I'm sure there are more, which I cannot think of on the spot. But in our case, we definitely do not keep any logs. But why some companies would? There might be some legal reasons, because they are in particular a jurisdiction which requires legally for them to keep the logs. So that's one reason. Another reason.
And you're outside of this kind
of jurisdiction. So we're operating from British Virgin Islands, which, according to the, you know, the laws of that region, actually prohibit us keeping the logs. So
that's interesting.
So that's one thing. Another thing is also if the company would monetize their revenue model is not subscription based like Surfshark is. So you pay subscription to us, and this is how we support our team, our servers, and we run our company. Then you have to question, okay, so how do they pay for their servers? Mm-hmm. How do they run the staff? And in this case, the logs could be potentially used to sell traffic to some third parties about, you know, the usage, the most visited websites or whatnot. There's all kinds of, you know, data brokers out there, which I really personally hate, and I'm actually creating a new product under Surfshark which will address that. But yeah, there are companies who monetize through different means, and most of those means are selling people's data. Mm-hmm. And it's crazy that when you think about, you know, the product which is supposed to promise you security and privacy and then exactly. sells your data. So it's a
So the product, the new product, against the data brokers, is this something you could, you know, spill some beans about?
Well, yes,
you already,
no.
You already said the first word, right? So, you know, I might as well just pull you.
No, it's all right. I mean, I can maybe try not to be overly specific, so not to give away any competitive advantage. We try to be first at everything. I mean, there is a huge problem in which common people online do not realize. There are hundreds of data brokers who buy and sell people's data. For example, you know, what websites do you visit? You know, what are your preferences? What are your illnesses? Are you married? What's your sexual orientation? How much you sleep and whatnot and not. So basically they gather that information from different sources. They combine them into profiles and then sell the data, and then other parties utilize the data for all kinds of reasons. Marketing is the least worrying one. Mm-hmm. But so there are hundreds of those, and these are huge companies compiling not millions, but billions of people's profiles. I mean, billions, like some companies we now have half the world's population profiles. And
really?
And some of them do not, and people don't know about those companies. They are like in the shadows, the multi-billion companies combining the data. What Europe really made great is the GDPR law, which allows you as a European resident to request the data to be removed. And there's a very strong legal base put in place, but it's still very complicated to use. So, for example, if you can, yes, you can ask, you know, a company to remove the data about you, but on average, it will take you from 2 to 4 weeks to deal with one company. What if you have...
And sometimes you don't know the company that has your data.
Exactly. And you don't know, especially with data brokers, I'm pretty sure you don't, because all you know, you deal with Spotify or any other company, but some of those companies might have contracts with those data brokers where they monetize some of that traffic. You know, you signed up on some free service, but you're not aware that, you know, your data is being sold about your usage, about your preferences to a broker. So all those brokers actually you are not aware about. We know who they are, and our product will try to address removal, a very convenient and easy, simple removal from all of them. Basically, I mean, metaphorically, like in a single click. So we'll try to do the job for you, basically, and make it easy and simple to remove from companies you are aware and you are not aware about.
That's great. I mean, I heard about this kind of, there are some services that help you unsubscribe from newsletters very easily. Yeah.
Yeah.
So this
is a lost game.
That's true.
Whenever you click on the unsubscribe, then they know that this email is real and they sign you up to 3 more services and you get three more mails.
And they're different entities. So you have to sign out once again on a different account from the different email, and suddenly you have like 1,000 emails going to you. That's why I just block out of them all of the spam senders, you know, just straight up. So that's actually sounds nice. Is there, do you have a plan, or do you have, obviously you won't tell us like everything, but do you have a plan like for a different services that could work with Surfshark just to help people out? And, you know, this is probably not the first one, because there are already a few, like the Kulin Web, you know, you block all the haters and the ads and stuff. But is there another product you're working on, or just a suite of products you're gonna introduce to the Surfshark just to make people, you know, life on the internet easier or more secure?
Yeah. So one product I didn't talk about as well. I mentioned Surfshark Alert, right?
Yeah.
The fire alarm about, you know, something bad happened and go take the action. Another one is search, which is basically, in today's world, if you can use VPNs, all kinds of, you know, laptops, military grade encrypted, whatnot, and still log in into your Google account and search for, I know, whatever. And today, in today's world, search engines know more about people than they know about themselves. Whenever you have crisis with your wife, you go Google what to do about it. If you have an illness, you go Google about it. If you want to buy something, you go Google about it. So we created a search, which is basically a tool for you to search for anything privately and not leave any, you know, trace. There are multiple of reasons why would you want to search something and not have it, you know, attached to you in one way or the other. It might be
going into incognito mode in your browser is not enough.
It definitely helps. It's definitely better than just having signed in into your Google account, but there are multiple ways how you can still be attached, like the search queries to your profile later on, because the logging into your account is not the only way how can tracking be done. There are multiple other reasons, and every day you read about another flaw in the browsers where there's another way how they start tracking and matching. So, for example, the recent one was about I don't know if you guys are familiar with what favicon icon is. Like, So there's a flaw now in the browsers where they can see through the favicon icon that this is the same person coming in, even if you come back with an incognito mode. So
no way, really.
So there's the new ones are coming out all the time. So, and then the browsers improve, and then something new comes up. So incognito mode is definitely helps, but our service is another layer again. It's we stand between the search engines. We don't crawl the internet ourselves. We're still not that big of a company to be a competitor to Google. But what we try to do is. We try to provide you the best search results from Google and Bing without them seeing your traffic directly. So we're in between, where this broker who takes your query, gives it to search engines, get the result, and give it to you back. So in that scenario, they don't know you, and you only know us. So it's that kind of.
I feel totally that it could be better than using DuckDuckGo, because, you know, we always say that you don't use Google, use DuckDuckGo because it's secure and everything. But to be honest, DuckDuckGo, the results are never as good as Google's. So if I can use Google without telling that me, I'm the one that uses Google, that's perfect.
Yeah, and I mean, to be fair, I love DuckDuckGo, and I think they're doing. I think they are a great company, and they really were the first ones to, actualize the, you know, that okay, there might be another company, another way to search without giving out, you know, your data and your search. But as you said, the problem I had and. All the friends I saw around that, they start using DuckDuckGo, and after a while they say, well, the results just are not good enough, and they fall back to the old patterns of just using Google for this.
When I was using DuckDuckGo, I was just constantly doing the exclamation mark and then G just to, you know, automatically go to Google because that there was no. It was actually like better than going straight to Google, because they were using this secure dot whatever Google service that, you know, that was not sending all of my data, but let's be honest, they were sending enough of the data already. So that's
yeah. So I mean, it's, and we are now working, you know, on ways how we can open to the broad internet and just give it for free to everyone to use, without, you know, DuckDuckGo still has this monetization model where they show ads based on the keywords. They don't track you, but they show you ads based on the keyword. And this is how they support the company. And we're also looking in ways how we can open it to everyone, even not to our subscribers, but still in the progress, and we might fail, we might succeed in this. It's too early to say.
We're gonna definitely keep our fingers crossed, because, you know, when there's another company just doing something right for the internet, you know, we, especially us, because we're kind of freaks as well, you know, seeing someone doing the good stuff, like, you know, taking care of the people is actually nice to see.
For me, I love my job because I really enjoy building those things. Mm-hmm. Because I, like, as I said, you know, like in the beginning, this was my hobby throughout my life. You know, I would do all kinds of like Wi-Fi hacking for fun and try to know, okay, well, this is a problem, and you can track this and that, and now I get to build it at scale and affect, you know, thousands and thousands and millions of people. So it's with these products. So it's fun.
It sounds like you're just building stuff that you would build for yourself on your own, just, you know, for the broader audience.
Yeah, there's a different. But there is a complexity of doing it at scale.
Yeah, definitely.
And actually making it also sustainable, because, you know, when you create something for the broader internet, I mean, at this scale, it definitely, there's a subscription, like a revenue model to it as well. But we try to balance it out and to never ever use any data whatsoever. And as you said, and coming back to the logs, I mean, it's so much easier just not to keep the logs. I am really puzzled why companies do keep the logs in some cases.
And it's also like, it's pretty straightforward relationship with a search. Like, you just basically throw money at you and then you get the service, right? And that's you know, that's the simplest, easiest way to
And, you know, I don't know if you guys are aware, you know, where the whole internet is shifting. Like, there was a phase when everything was free.
Yeah.
Then the whole monetization happened and the ads started popping up everywhere. Then there was a phase when the user became the product, right? Mm-hmm. The Facebook era, et cetera, et cetera. And now I think the transition is moving towards the, you know, the social networks, for example, where you have to pay, but then, you know, at least know that, okay, I paid the subscription, but I'm not the product. My data will not be sold, will not be, you know, used, et cetera. So I will always myself choose products which I pay for, because then I know their revenue model.
Yeah, yeah. This is same. It is a move for me from, like, since, I guess, like 2 years ago, I started to choose basically the paid services instead of the, you know, the ones that are doing one time payment, because if I pay for something once, then there's a high chance it's going down in a few years, because, you know, they're not getting any money from me.
Another good example is you know, often, like, if you're privacy conscious, like, and you're trying to think, okay, you know, Google versus Apple, right?
Yeah.
There's like these two giants, and they both claim they keep your data, etc., secure, etc. But look into their, like, where is their revenues coming from? Yeah. So you know, Apple versus Google, and then kind of the answer is simple.
Yeah. The one company is selling you basically overpriced electronics, and the other one is actually trying to get as much data about you and where you're going, what you're doing, just to sell it over. So that's probably the answer. So I have a question actually about the camouflage in a search. What's that?
Yeah, so it's a name we use for. So basically, in some countries, just being recognized as a user of VPN can be a problem. Mm-hmm. So, for example, from the internet provider's point of view, there are tools and mechanisms how you can detect that this particular person is using VPN, you might not know what he's browsing, but you know that, okay, this is a suspicious guy, right? We want to keep an eye on him because he's using VPN, so he must be doing something, whatever, writing a blog about, you know, taking down our government or whatnot. What camouflage mode is basically an obfuscation of the VPN protocol. So basically, it's much more difficult to detect that the person is using a VPN connection. Mm-hmm. And it kind of like makes your VPN connection look like a generic general traffic, some web traffic, whatever.
So without just one straight connection that's 8 hours long with only one server, you're probably just, you know, doing something to make it look it's less suspicious.
It's more about not like the times, but it's like how the packets are being formed and shaped, mm-hmm. etc. So it's it makes it look more of like a HTTPS traffic, etc. If you to go technical, there are multiple ways how you can do it and multiple obfuscation so-called methods. But we know it depends on the mechanisms which some government might use. But it's a very, let's say, narrow use case. Mm-hmm. Majority of our consumers are in US and Europe. And then there are countries like Middle East and China and Asia. But definitely not the biggest use case. But we still want to make sure that, you know, if people are in those places, they still get additional benefit from those modes.
Mm-hmm. It's good to hear that, you know, people can use a service that CEO is passionate about, because it's, you know, I often just look at the alternatives to see, you know, if someone is doing something better or there is a service that, you know, just is going to give me some additional value. And then with Surfshark, it goes back actually to, you know, you're introducing the new stuff that's going to keep me secure, which is, and also I can see that, you know, you're committed to basically doing that. So that's definitely something good to hear.
Yeah, I mean, I would hate building the product I would not use myself. I mean, it would be a terrible place to be in, right? So I don't wish anyone would be in that position.
Cool. Awesome. Wojtek, do we have any more questions?
I'm feeling a little bit hey vibes from you. I mean, the email company.
Yeah, that's true. That's true.
Yeah, because, you know, you can feel the passion. You can feel that there was something wrong with the internet, and you feel like you have power and you know how to help it, you know. So, and it's great to hear, and it's great that the business is booming. I feel like the VPNs are on the rise now. Do you feel the same?
Yes, I overall I think it will become a standard product. I mean, even the big companies are trying their, you know, trying to enter this market, you know. So Google, you know, itself actually launched their VPN. But I don't think they will succeed. You know, Facebook had it.
Why would
VPN.
Anyone use Google as a VPN, right?
Yeah, so it's a trust issue, right? I mean, you are using a company, you wanna trust them about their promise. And I don't know, maybe... For general, like security, like not for privacy, but for security, that someone will not, you know, hack you on your Wi-Fi, someone will not show you a fake website, etc. I think it's okay, right? I'm sure it's, you know, Google engineers made a solid product and it works, and it delivers on the security angle. Now, regarding the privacy angle, etc., well, that's something which is much more difficult to judge on, right? Because you have their business model, and then they have their promises. So it's much more complicated, I would say.
Mm-hmm. Mm-hmm.
But overall, the VPN vertical, I think, will continue to rise, and I think it will morph into VPN being just one of the products. And the way I see it, in 5 to 10 years, the companies will develop their full suits, from, you know, password managers to VPNs to browsers to, you know, whatnot, and also combined with all kinds of malware detection, etc. And basically, you will be choosing one of, I don't know, 3 to 5 companies you want to work with, and you will just get the full suite of security and privacy tools.
So I see where you want to be in 5 years.
Yeah.
Yeah, I'm just going to keep my fingers crossed because, you know, it's always a leap of faith, but it's easier when you see that, you know, someone really cares to do the leap of faith already.
Thanks.
I guess we don't have any more questions because you described the word so perfectly, and you know, you made it easy to understand why you're doing such stuff, and why actually people should use the VPN or should care about their privacy. So that's really cool. So thank you.
Maybe you have something to add.
Yeah. If you want to, yeah, there's definitely place for that.
Yeah, I guess don't for your listeners, don't underestimate, you know, the security and privacy risks you face every day. You might not be affected now, but when you are, then it really hurts, you know. And just educate yourself about, you know, tools you can use and how they can become part of your daily, you know, life. You know, use anything. Don't necessarily use Surfshark. You know, check out, you know, other products for sure. Give it a go and. But educate yourselves, because that is the best weapon against, you know, potential damages you might face. The security of internet is not becoming, you know, better. It's actually becoming worse. And so it's definitely down to you, listener, to equip yourself with knowledge and tools to combat it.
I actually wrote a post on your blog on Surfshark in Polish about... I was writing about why people should use VPN to make themselves more secure regarding to search. Because basically the question is my phone listening to me? And the answer is obviously much, much scarier, because your phone is not listening to you, but because of your internet usage, they know much more about you, your friends and colleagues and people who you talk to make better profile than people just listening to you on your phone, right? Which is scarier. So that's going to be linked below in the description as well, because I want to brag that, you know, my post is on your blog.
Awesome. All right.
My mom
thanks,
is going
thanks.
To be proud for the first yeah. time.
Yes. It was a pleasure talking to you guys, and thank you for allowing me to tell the Surfshark story, and hopefully the Polish listeners will check us out as well, and
definitely. Thank you.
All right, thank you very much.
Thank you.
Have a nice day, and you know, see you around.
See you around.
Jest Łos podcast o technologii z wąsem.
Ten odcinek powstał w dusznym studiu. Prowadził Paweł Orzech i Wojtek Wiman. Możesz nas wspierać na Patreonie, żeby odblokować sobie dostęp do dodatkowych treści w formie półodcinków After Dark. Pamiętaj, żeby nas ocenić, jeżeli masz na to ochotę. Montaż Wojtek Wiman. Identyfikacja wizualna Antoni Kwiatkowski. Intro i outro tajemniczy Breakmaster Cylinder. Andrzej Kotarski jest jak udany heist w GTA Online. Dziękujemy i do usłyszenia za tydzień.